Otwórzmy na początek psalm 63. Tak, psalm 63. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Od rana Cię szukam. Pragnie Ciebie moja dusza. Tęskni do Ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Abym widział Twoją moc i chwałę tak, jak Cię ujrzałem w Twojej świątyni. Skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą Cię chwaliły. Tak błogosławić Cię będę, póki żyję. Wzniosę swe ręce w imię Twoje. Jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza. Moje usta będą Cię wielbić radosnymi wargami. Gdy Cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o Tobie podczas nocnych straży. Ponieważ byłeś mi pomocą, w cieniu Twoich skrzydeł będę się weselił. Moja dusza przygnęła do Ciebie, Twoja prawica mnie podtrzymuje. Ale ci, którzy dążą do zguby mojej duszy, sami zejdą do głębi ziemi. Będą wydani pod ostrze miecza, staną się łupem lisów. Lecz król będzie się weselił w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto na niego przysięga, a usta kłamców zostaną zamknięte. To jest psalm Dawida, gdy przebywał na pustyni judzkiej. I jak słychać, jak widzimy, no mamy wszyscy takie doświadczenia pustyni od czasu do czasu. I zaczynamy to doświadczenie pustyni odczuwać. To, że my to odczuwamy, że nam czegoś brakuje, to jest od Ducha Bożego. To jest łaska. To jest łaska, dlatego że chcenie jest od Pana, nasze chcenie. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi o zbawionych, wierzących ludziach, którzy są odrodzeni, mają Ducha Bożego i mówi do nich, chcenie i wykonanie jest od Boga. I dlatego z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie, no bo jest chcenie i to jest od Pana. On daje moc do wykonania, to prawda, ale między jednym a drugim jesteśmy my. I jest to, co my wybierzemy w danym momencie. To, że nam się robi w pewnym momencie, jest sucho, jak to mówimy czasem. Jest sucho i zaczynamy tęsknić, zaczynamy pragnąć. I to jest bardzo dobra rzecz, no bo nie zawsze jest dobrze, to znaczy nie zawsze jesteśmy w takim modlitewnym ciągu, kiedy idzie, ta modlitwa idzie dobrze. A przecież to jest fundament naszego życia duchowego, prawda, naszych relacji z Bogiem. No i nasza dusza zaczyna tęsknić. Tęskni do Ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Abym widział Twoją moc i chwałę, tak jak się ujrzałem w Twojej świątyni. To jest, no tęskni nam się do tego, co kiedyś było. Kiedyś mieliśmy taką relację z Bogiem, jeszcze niedawno mieliśmy taką relację z Bogiem. Jeszcze niedawno było tak, że naprawdę Twoja moc i chwała Boża była w naszym życiu, a teraz mamy gorzej. Dzięki Bogu za tak zwany obłok świadków, to znaczy za tych, którzy mogą poświadczyć, powiedzieć, słuchaj, to nie jest nic nadzwyczajnego, to świat się w tym momencie nie kończy, ponieważ to się zdarza w życiu wierzących ludzi. Chodzi o to, że we właściwych sytuacjach trzeba właściwie reagować. Skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą Cię chwaliły. Dlatego, że Pan Bóg w takich sytuacjach okazuje nam miłosierdzie. Jeśli reagujemy prawidłowo na to wołanie, to znaczy, że On jeszcze nie będzie nas karcił. Czyli dopiero kiedy wołanie nie pomoże, to wtedy dopiero możemy zacząć liczyć na karcenie. I to też będzie oczywiście Boża łaska. Ale na razie woła, na razie daje odczucie suchości, odczucie pustyni. I trzeba chwalić Boga za to, że On w takich sytuacjach właśnie pragnie okazać nam miłosierdzie, żebyśmy wrócić mogli na właściwe tory. Tak błogosławić Cię będę, póki żyję, wzniosę swe ręce w imię Twoje. I rzeczywiście, znowu, jak wracamy do Filipian, do tego fragmentu, to tam jest napisane, że jeśli brakuje nam czegoś, jeśli nasza modlitwa to jest modlitwa prośby, to żeby ona zaczynała się zawsze od dziękczynienia. Z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a wtedy pokój Jego będzie strzeg waszego umysłu. I to jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. I kiedy wrócimy na te tory, kiedy wreszcie wejdziemy w modlitwę, a zaraz będziemy mówić o tym, w jaki sposób to zrobić, to piąty werset mówi, jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, moje usta będą Cię wielbić radosnymi wargami. Jest taki czas, kiedy po prostu jesteśmy nienasyceni, tego nasycenia pragniemy i wiemy i chcemy, żeby przyjść do Boga bliżej i żeby nasza dusza zaczęła się sycić tym, co jest dobre, tym, co jest sycące, tym, co zauważcie, jak tłuszczem i sadłem. To nie są chipsy, to nie są cukierki. To jest coś, co rzeczywiście daje życie, to rzeczywiście daje siłę. To jest taka różnica właśnie między tym tłuszczem i sadłem, a jakąś taką trawą, jak między schabowym a cukierkiem. Nie jesteśmy w stanie żyć bliżej Pana, nie jesteśmy w stanie pracować w Królestwie Bożym na słodyczach. I to wszyscy wiedzą, ta ilustracja z życia biologicznego, normalnego jest wystarczająca. Wspominam Cię na moim posłaniu, rozmyślam o Tobie podczas nocnych straży. To są sytuacje, w których my zaczynamy myśleć, Panie, wspominam te czasy, wspominam Ciebie, wspominam o Tobie. Czasem nas Pan budzi, czasem nie możemy zasnąć. Pytanie jest, co my robimy z czasem, kiedy nie możemy spać? Jeżeli wam się taki czas zdarza, to pytanie, co robicie? Czy pierwszą naszą odruchem jest to, że my idziemy, albo zaczynamy myśleć o Panu, albo zaczynamy wręcz idziemy się modlić, bo nie możemy, wiemy, że już nie zaśniemy w tej chwili. To jest bardzo ciekawy wskaźnik tego, co tak naprawdę jest w naszym życiu najważniejsze. Czym my żyjemy? Czy ponieważ nie mogę spać, to ja sobie otworzę, nie wiem, komputer zapalę, odpalę, jak to się mówi, i zacznę przeglądać różne rzeczy. Nawet jeśli by to miały być jakieś kazania, nawet jeśli miałyby to być tak zwane materiały chrześcijańskie, to czy ja zrobię to, czy ja pójdę do Pana? Bo to jest różnica między jednym a drugim. Są tacy wierzący, którzy całe życie spędzają na tym, żeby na poszczególnych kanałach kolejnych oni będą słuchać nauczań, kazań i tak dalej, ale to się nie przełoży na ich osobistą modlitwę. To nie w ten sposób. Jeżeli już słyszycie, słuchacie dobrych nauczań, dobrych kazań, to niech to się przełoży na waszą osobistą relację z Panem. I od tej relacji wszystko się musi zacząć, dlatego że nawet jeżeli mamy taki moment, kiedy idziemy i mamy wspólną modlitwę z braćmi, z siostrami, z Kościołem, to nie zastąpi relacji z Panem Bogiem. To znaczy nie zastąpi to osobistej modlitwy. Pan, siódmy werset, był pomocą. Możemy się weselić w cieniu Jego skrzydeł, ponieważ On zapewnia nas, że nas nie porzuci, ani nas nie opuści. Cały czas ze swojej strony On jest wierny. To my bywamy niewierni. On jest wierny. Bo siebie samego zaprzeć się nie może, jak mówi Paweł apostoł. Moja dusza przylgnęła do Ciebie i Twoja prawica mnie podtrzymuje. To są dwie strony tego samego medalu. To znaczy, jeżeli dusza nasza przylgnęła do Pana, Jego prawica nas podtrzymuje. Jeżeli odchodzi od Pana, to z czasem możemy się spodziewać, że ta prawica przestanie nas podtrzymywać dla naszego własnego dobra, żebyśmy sobie przypomnieli, że powinniśmy do Niego przylgnąć. Bo Duch Święty, który w nas mieszka, to jest Duch Święty, to jest osoba Boga. I teraz trudno się dziwić, że ten Duch Święty, który w nas mieszka, będzie nam przypominał o tym, że przecież zapominamy o relacji. Bo to ona się nie dzieje automatycznie. Ponieważ to jest relacja osobowa, osoby z osobą Pana Boga. Dlatego jeżeli z tą osobą zawarliśmy przymierze, no to teraz jest pytanie, czy rzeczywiście w tym przymierzu istnieje relacja obustronna na zasadzie rozmowy, słuchania, posłuszeństwa i tak dalej. Jak w przymierzu małżeńskim, do którego Pan zresztą się odwołuje jako i do ilustracji. Czy my się mijamy z żoną w mieszkaniu, czy rozmawiamy ze sobą? Czy my mamy ze sobą, dobrze spędzamy czas, czy tylko się przyzwyczailiśmy do siebie? To są różnice, zdecydowanie. I to jest taki moment, o którym pisze na tej pustyni Dawid. Zresztą nawet kiedy będą przeciwnicy, on kończy ten psalm takim stwierdzeniem, że nawet jeżeli będą przeciwnicy, a Pana prawica nas podtrzymuje, to oni nic nie wskurają. I oczywiście są nasi przeciwnicy, wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że zły krąży, aby pożreć. I nie śpi. To jest nasz przeciwnik numer jeden. I jeżeli my chcemy, żeby się ostać, no to zbliżcie się do Boga, a przeciwstawcie się, tak? Najpierw się zbliżcie, a potem się przeciwstawcie. To ucieknie od was ten, który jest waszym przeciwnikiem. Ale pierwsza sprawa, pierwszy warunek, zbliżcie się do Boga. No i tutaj jest sprawa, która związana jest z tym, że my mamy wolę. To znaczy my możemy to zrobić albo nie. To nie jest tak, że jeżeli ja się dzisiaj nie czuję, że będę modlił, to ja nie będę się modlił. Bo to nie polega na moich odczuciach wyłącznie. Mogę mieć odczucie tęsknoty, mogę mieć odczucie pragnienia, mogę mieć odczucie suchości tej pustyni, ale pytanie, co ja teraz z tym zrobię? Co ja teraz z tym zrobię? Mamy przykłady oczywiście i one są bardzo ważne i konieczne, żeby je cytować i przedstawiać. Podstawowy przykład to jest Pan Jezus. Zobaczmy na taki fragment, na dwa fragmenty. Pierwszy to będzie Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety 5 i 6. Znamy je doskonale. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Oczywiście, że nie chcemy być obłudnikami i mam nadzieję, że nikt nie przychodzi na nabożeństwo po to, żeby się pokazać, ale nie będzie się modlił z serca. Zresztą to, jeżeli Kościół jest żywy, to wyjdzie prędzej czy później, że to jest tylko na pokaz. Oczywiście robi sobie w ten sposób sam krzywdę, jeśli coś takiego się dzieje. Lepiej by było, gdyby przyszedł i powiedział Kościołowi, kochani, nie mogę się modlić, trudno mi się modlić, módlcie się za mnie. To już lepiej by było powiedzieć coś takiego, ale szczerze. Bo to jest przynajmniej prośba o wstawiennictwo. I to jest przynajmniej postawienie sprawy jasno. Bardzo dobrze, tak trzeba. Nie ma się czego wstydzić. To się każdemu z nas zdarza. 6 werset mówi, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca. Czyli my po prostu potrzebujemy czasu oddzielenia od wszystkich. Wszystko jedno. To może być pokój, to może być piwnica, to może być spacer, ale trzeba wejść i się zamknąć. Nikt za nas nie wejdzie i się nie zamknie. Pan Bóg nas tam na siłę nie wepchnie do tego pokoju, ani nie wypchnie nas na siłę na spacer. Czyli jeżeli jest pustynia, jeżeli jest sucho, to przed nami jest decyzja. Albo ja pójdę i pójdę do Boga i będę się do Niego zbliżał, aż On zbliży się do mnie, czyli będę prosił o audiencję do skutku. To jest król. To jest król. Wielokrotnie już mówiliśmy o tym, że król udziela audiencji i na audiencję u króla czeka się czasami. Ale warto. I nikt nie macha ręką, bo wie, z kim ma do czynienia. Czyli to nie jest tak, że jeżeli król mnie dzisiaj nie wysłucha, to ja macham ręką i powiem, w takim razie daj mi spokój. Trzeba wiedzieć, z kim się ma do czynienia. Możemy czekać dłużej, możemy czekać krócej, ale mamy obietnicę, że jeżeli się zbliżymy, to On zbliży się do nas. Nie jest napisane, że błyskawicznie to zrobi. Czasami z tej podróży po pustyni wraca się dosyć długo. Ale jest tak, i każdy to może potwierdzić z tak zwanego obłoku świadków, że prędzej czy później się wraca. I staniemy przed Bogiem i będzie ten pokarm, i będzie ten tłuszcz, i będzie nasza dusza nasycona. I my czasami spodziewamy się na przykład rzeczy dużych, wielkich, że Bóg do nas będzie mówił. Tak ostatnio sam chodziłem przed Panem i wracałem właśnie z takiego miejsca, z takiego momentu, kiedy było gorzej. I tak mówiłem do Boga: Panie, no chciałbym Ciebie słyszeć. I to jest tak czasem, nie wiem, czy Wy to macie czasami, ale w modlitwie zaczynamy mówić do siebie sami i Pan Bóg odpowiada nam poprzez naszą modlitwę. A ile Ty mi czasu poświęcasz? I ja wtedy tak zacząłem mówić, że ja chciałbym mieć głębszą relację, że chciałbym wrócić, a z drugiej strony w tym momencie doszły do mnie takie słowa: a ile czasu Ty temu poświęcasz? Jak bardzo tego chcesz? No i tak naprawdę odpowiedź miałem błyskawicznie, od razu. Mamy czasem, oczywiście chcemy, żeby się wielkie rzeczy działy. Chcemy, żeby Bóg nam również odpowiadał na nasze pytania, które dotyczą mniejszych rzeczy. My tego wszystkiego pragniemy. A teraz zobaczmy dwa przykłady. Mateusz 14 rozdział. I 22 werset, 23 i 20, do 25. Czyli Mateusz 14 od 22. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawi tłumy. A odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, nadal był tam sam. Czy są sytuacje, w których po prostu trzeba wszystkich odprawić i powiedzieć im: słuchajcie, ja idę się modlić. Ja bardzo przepraszam, ja was bardzo kocham, ja bardzo chcę relacji z wami, oczywiście jesteście drodzy mojemu sercu, ale ja idę teraz się modlić do Boga. Jest już słynny wręcz przykład, ilustracja, czy przykład, no słynny przykład brata Wilkersona, który miał tam swoją jakąś komorę gdzieś tam i jak goście przyjeżdżali, jego nie było w tym momencie w domu, to żona mówiła: on się modli, poszedł się modlić. I nie było wtedy gonienia za nim, że goście przyjechali, on się modli. On ma najważniejszą audiencję, jaką można mieć. I to, żebyśmy postępowali według takich przykładów, takich mężów, to by było bardzo dobrze. Wobec tego muszę was odprawić, przepraszam bardzo, ale ja idę, bo jeżeli to jest przykład kogo? Przywódcy, tak? I często przywódcy robią ten błąd, że oni się spalają zamiast iść do Boga i, no bo przecież jest taka prosta zasada, nie dam więcej niż dostanę. Czyli jeżeli ja od Boga nie dostanę czegoś, to ja nie dam więcej tym, którym mam usługiwać. Wobec tego prędzej czy później wydam wszystko, spalę się, ale nie będę miał... Nie będę czerpał, bo nie mam, sam nie chcę. Nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu i to jest problem. My nie mamy czasu. To jest bardzo interesujące sformułowanie. Mieć czas. Nikt nie ma czasu. Bóg ma czas. On jest posiadaczem czasu. A my mówimy sobie, że nie mamy czasu, bo mamy go mało po prostu. Ale Bóg ma czas. Czyli On posiada cały czas. On stworzył czas. Więc jeżeli Bóg ma czas, to znaczy, że On z tego czasu, który ma i zarządza tym czasem, jest w stanie nam udzielić. I jeżeli my do Niego przyjdziemy z odpowiednim priorytetem, z prośbą, która jest naprawdę ważna, to nawet kiedy my mamy mniej czasu, bo jesteśmy zapracowani tu, tam, siam, Bóg jest w stanie nam udzielić czasu, ponieważ to naprawdę jest ważne, to jest najistotniejsza sprawa, jaką w życiu możemy zrobić. Iść do Niego. I teraz co się stało? Pan Jezus, odprawiwszy wszystkich ludzi, uczniów, tłumy, wszedł sam na górę, żeby się modlić. Gdy nastał wieczór, był tam sam. W innych miejscach czytamy, że całe noce spędzał na modlitwie. A tymczasem łódź z uczniami była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. No wielka rzecz się wydarzyła przecież. A Pan Jezus się nie spieszył. On wiedział, co się dzieje na tym morzu, prawda? I on się nie spieszył. Był z Ojcem. I w odpowiedniej chwili zdążył. Bo miał priorytety, które były niewzruszone. I drugim takim przykładem jest modlitwa apostoła Piotra. To są Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Kiedy poszedł się modlić na dach, bardzo znany fragment, i wtedy miał wizję. I mamy sytuację, kiedy anioł mówił z Korneliuszem. Zresztą anioł mówił z Korneliuszem dlatego, że Korneliusz się modlił. To jest osobna historia. To był poganin, który miał w sercu miłość do Izraela, który modlił się do Boga, dawał jałmużnę ludowi, bał się Boga, był pobożny. To jest 10:2. No i co? No i jego modlitwy zostały wysłuchane wyraźnie, prawda? Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Bożego, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. A on uważnie patrzył na niego i, będąc przestraszonym, zapytał: co, Panie? I odpowiedział mu: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Czyli on to robił długo. On szukał długo, dotarło. A to był człowiek niewierzący, on szukał dopiero. A teraz mamy przykład kogoś, kto już się narodził na nowo, już miał Ducha Świętego i poszedł się modlić na dach. 9 werset. Na nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny 6, Piotr wszedł na dach, aby się modlić. A będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowano mu posiłek, wpadł w zachwycenie i zobaczył otwarte niebo i zstępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi. Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta, ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr powiedział: żadną miarą, Panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego. Wtedy znowu po raz drugi dobiegł do niego głos: tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste. I stało się tak 3 razy. Wówczas ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. A gdy Piotr jeszcze zastanawiał się, co ma oznaczać widzenie, które miał, oto mężczyźni wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli przed bramą i zawołali, pytając, czy tam przebywa Szymon zwany Piotrem. A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch: szukają cię trzej mężczyźni, dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Rozumiem, że był jeszcze na dachu, kiedy oni stanęli pod bramą i rozmyślał, co to widzenie może oznaczać. Czyli tak, on poszedł na osobność, on się modlił i wtedy przyszło do niego widzenie, które okazało się przełomowe w dziejach Kościoła. Wcale nie dlatego, że Piotr się nagle dowiedział, że już mu nie wolno jeść nieczystych, czy wolno mu jeść nieczyste rzeczy, a i chodzi w ogóle o kaszlut. Nie. Chodzi o to, że Bóg oczyścił pogan. I potem Paweł, jak rozmawiał ze swoimi rodakami, to mówi: tak, no teraz rozumiem, nawet z Korneliuszem i jego domem, teraz rozumiem już, co Pan Bóg mi pokazał, że Bóg oczyścił tych ludzi, ja nie mogę ich traktować jako nieczystych. Czyli nawet przełomowe rzeczy, wielkie rzeczy, wspaniałe rzeczy, ważne rzeczy, one się mogą dziać wtedy, kiedy my właśnie się modliliśmy w oddzieleniu. Kiedy właśnie poświęciliśmy ten czas Panu Bogu. Nie wtedy, kiedy w biegu się modlimy. Bo w biegu to jest bardzo łatwo się modlić. Owszem, czasem nie mamy, czasem po prostu nie mamy jak. Bóg to widzi, ale mamy jak. Bóg też to widzi i widzi, jak korzystamy. I to jest sprawa poważna i fundamentalna. To nie jest tak, że Pan Bóg relacje z nami będzie tolerował w taki sposób, że my nawet nie chcemy przyjść do Niego na audiencję, nawet nie chcemy mieć tego pokoju zamkniętego, na osobności. Już nie mówię o całej nocy. I dlatego decyzje są ważne, dlatego przełom trzeba, po prostu trzeba to przełamać. Nie możesz się modlić? Idź, przełam to. Idź do Boga. Dokonaj tego wreszcie. Jeżeli nie możesz, idź do braci. Zacznij się modlić. Zobaczysz, jakie będą efekty. Widzimy efekty? Widzimy. To samo będzie, jeżeli pójdę do Boga sam. Będę widział efekty po jakimś czasie, krótszym, dłuższym, ale będę. Tylko muszę wytrwać. I stąd Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 11 tą przypowieść, żebyśmy byli wytrwali. Żebyśmy byli wytrwali. 11 Łukasz najpierw mówi Pan Jezus, jak się modlić, a potem mówi, któż z was mając przyjaciela od 5 wersetu, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Mój przyjaciel bowiem przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. A on z wewnątrz odpowie, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie da mu dlatego, że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I wcześniej mowa jest o modlitwie. Czyli wcześniej mowa jest o tym, jak się modlić, bo uczniowie poprosili Pana Jezusa, żeby ich nauczył, jak się modlić. A teraz Pan Jezus mówi im, jaka ma być postawa, to znaczy jak się natarczywie modlić, w jaki sposób się modlić, jak gorliwie iść do Pana Boga. Nie tylko treść, ale również ta gorliwość się liczy. I to, co ludzie już wiedzą, i to są przysłowia takie już wręcz funkcjonujące w języku, prawda, że pukajcie, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Żeby ludzie wiedzieli, o co to tak naprawdę chodzi, to by kolana ugięli. Że to chodzi o przyjście do Boga. W taki sposób masz przyjść do Boga. Aż będzie otworzone. I czy jest wśród was ojciec, który gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Prosisz o dobre rzeczy? Wiadomo, że one są dobre? Dostaniesz. Jeżeli prosisz o złe, to nie dostaniesz dobrych. Czasami sam się prosi człowiek o zwiedzenie i mówi, że prosi o rybę. Tak naprawdę nie prosi o rybę. Wcale. Mówi, że prosi o jajko, a prosi o skorpiona. Tylko o tym jeszcze może albo nie wiedzieć, albo odsuwa tą myśl od siebie, że to go może ukąsić. Ale jeśli prosi o jajko, jeżeli jest szczery, jeżeli prosi o chleb, dostanie. Bo Ojciec jest dobry. Do tamtych ludzi mówi, Ducha Świętego dostaniecie. Jeżeli będziecie tak natarczywie prosić. Ducha Świętego my mamy, ale czasami jest sucho, więc jeżeli będziemy natarczywie prosić, to napełnienie wróci. Prędzej czy później, bo tak jest obiecane. Otwartym tekstem. Wobec tego jest konieczność powrotu i podjęcia konkretnej decyzji. Wracam, bo odczuwam od Ducha Świętego tęsknotę. To jest właśnie z tego źródła. Nie będę czekał, aż Pan Bóg nagle stąpi na mnie. Znam takich wierzących, którzy nic nie robią pod tym względem, nie idą się modlić, nie szukają Pana, tylko oni mówią, ja czekam, aż Duch Święty stąpi na mnie. No ale zaraz, przecież tu nie jest tak napisane, żeby czekać, aż Duch Święty stąpi. Nawet jeżeli Pan Jezus powiedział, czekajcie, aż Duch Święty stąpi, to macie się tam modlić. Przecież On stąpił na kogo? Na ludzi, którzy się modlili. A nie na tych, którzy poszli sobie, nie wiem, na bazar, na zakupy i Duch Święty miał stąpić tam na nich, nie? Nie byli wtedy na meczu, na bazarze, nie byli wtedy w pracy, nie. Oni wtedy się akurat modlili wszyscy. Owszem, Bóg może to zrobić w taki sposób, ale zasada jest taka, ty musisz zabiegać. Dlatego jak apostoł Paweł mówi o darach Ducha Świętego, to mówi zabiegajcie. Zabiegajcie o to. I ostatnia sprawa, którą chcę powiedzieć, to jest rzecz, która jest akurat właśnie nawiązaniem do sportu. Apostoł Paweł robił takie nawiązania i w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale mówi o sportowcach. 1 Koryntian, rozdział 9. Końcówka. Od wersetu 24 do 27. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni zaś, aby zdobyć koronę niezniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Kiedyś mówiliśmy na temat tak zwanego rekreacyjnego chrześcijaństwa, prawda? Czyli to jest takie amatorstwo totalne, tylko i wyłącznie dla przyjemności. Ale Paweł tu pisze o zawodowcach. To są ludzie, którzy chcą medali, to są ludzie, którzy chcą tego wieńca. Akurat w ich przypadku to był wieniec zniszczalny, to były olimpiady, to były takie zawody. My mamy przed sobą wieniec niezniszczalny, czyli koronę inaczej, żywota. I teraz jeżeli już zaczynam uczestniczyć w tym biegu, bo się zdecydowałem, wystartowałem, to w takim razie mam świadomość, że jeżeli chcę dobiec, jeżeli chcę zdobyć nagrodę, to ja po prostu muszę... Po pierwsze, no pewnych rzeczy sobie jednak odmawiać, bo wiadomo, że sportowcy nie mogą za bardzo przytyć. Nawet więcej powiem, jeżeli na przykład za bardzo przytyje jakiś zawodnik, to on zostaje zwolniony, ponieważ on przestaje, nie wiem, grać w cokolwiek, czy jakkolwiek funkcjonować, jak powinien. Więc oni sobie odmawiają wielu rzeczy. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Czyli istnieje potrzeba i to nie jest kwestia ascezy, która ma spowodować, że my tam bardziej się będziemy Bogu podobać, jeżeli sprawimy sobie jakieś cierpienie fizyczne. To jest bzdura. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, co my, w czym my się powściągamy, ma się przekładać na czas i energię spędzoną w modlitwie dla Pana, dla szukania Pana. Bo to, że my będziemy sobie zadawać ból samo w sobie, oczywiście chwały nam nie przysporzy. Ani Panu Bogu, punktów u Pana Boga też. Ale tak biegnijmy, nie jakby na oślep, i tak walczmy, nie jakby uderzać w powietrze. Jeżeli ja nie będę się odpowiednio modlił, to ja będę wykonywał masę ruchów i masę energii tracił na uderzenia w powietrze. One okażą się kompletnie niepotrzebne, bezproduktywne. Ja tracę czas, tracę energię, a potem ja się dziwię, że jestem sfrustrowany, dziwię się, że jestem słaby i tak naprawdę to no, nic dobrego się nie dzieje. No ale jak ty? Jak ja pracuję, jak ja funkcjonuję? Czy ja rzeczywiście wiem od Pana Boga, co mam robić, czy ja po prostu robię to, co mi się wydawało przed chwilą? Mnie się wydawało. To jest przykład sportowców tamtych czasów. A ja wam pokażę taki przykład sportowców współczesnych. Otóż jest coś takiego, I to jest sprawa jasna, wiadoma od dawna, że jeżeli jest jakiś turniej, wszystko jedno, czy to jest turniej piłkarski, koszykarski, jakaś gra zespołowa na przykład, jakakolwiek. To są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, obojętne. Jest to turniej rozłożony na ileś tam dni i w tych dniach rozgrywa się mecze. I dany zespół sportowców rozgrywa mecze co kilka dni. I kiedy oni te mecze co kilka dni grają, to wtedy oni są w tak zwanym rytmie meczowym, tak to się nazywa. I okazuje się, że jeżeli oni grają w tym rytmie tym samym składem, jeżeli mogą, to oni zaczynają w tym rytmie prawidłowo funkcjonować. I wtedy lepiej im się gra, osiągają lepsze rezultaty. Ale bywają takie błędy na przykład trenerów, że w ramach tego rytmu następuje jakiś mecz, który jest z silniejszym przeciwnikiem albo ze słabszym przeciwnikiem. I kiedy jest silniejszym, no to wystawiamy najlepszy skład, ale z tym słabszym to wystawiamy rezerwowych, a tym najlepszym pozwalamy odpocząć. I wtedy się okazuje, że mecz z tym słabym przeciwnikiem zostaje przegrany, albo nawet jeżeli zostaje wygrany, to następny jest przegrany. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy byli najlepsi, wypadli z rytmu meczowego. Czyli wypadnięcie z tego rytmu oznacza albo porażkę, albo w każdym razie koniec udziału w turnieju. Bo ważniejszy jest rytm meczowy niż odpoczynek, który wydaje się słuszny. I my dokładnie czasami robimy ten błąd. Istnieje potrzeba rytmu modlitwy. I tu nie chodzi o rytm w sensie, nie wiem, trzy razy dziennie Ojcze Nasz w takim, wiecie jak to było kiedyś, nie? Że wypowiadamy formułkę trzy razy dziennie i to jest nasz rytm. To absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli my mamy, może nawet nie w zwyczaju, ale to w konieczności, rozmowę z Panem Bogiem w określonym rytmie, na przykład ja codziennie mam czas, żeby z Panem Bogiem porozmawiać. Jeżeli go nie mam, bo mam ileś tam pracy, to ja proszę Pana Boga, który ma czas, on jest właścicielem czasu, żeby mi go udzielił. Ile mogę, to idę i się modlę, ale to jest mój priorytet. Jeżeli mam tak zwany czas wolny, to idę do Boga. Jeżeli tego nie mogę przełamać, idę do braci, modlę się. Ale to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Pan Jezus taki rytm miał, rozmawiał z Ojcem, spędzał całe noce i On czerpał siły i On mówił nawet, to jest pełnić wolę Bożą, to jest mój pokarm, On mi daje siły. Oczywiście nikt z nas Panem Jezusem nie jest, ale istnieje wzór i istnieje naśladowca, który jest pewnym ograniczonym odbiciem tego, co robi wzór. Wobec tego my decydujemy, idziemy się modlić. I zauważcie, że jeżeli z tego rytmu wypadamy, to potem trudno nam do tego wrócić. To jest świadectwo, doświadczenie większości wierzących. Wobec tego, jeżeli już wypadniemy, to pojawia się pustynia. Wracamy. My do tego rytmu powinniśmy wrócić. Dlatego jeśli możemy komuś to ułatwić, na przykład w domu, spróbujmy to zrobić. Jeśli możemy się zająć dziećmi, żeby żona miała ten czas dla Pana w tej chwili. Jeżeli możemy zrobić odwrotnie, to zróbmy to. Bo to jest bardzo ważne, ten rytm meczowy, żebyśmy nie okazało, że my zakończymy udział w turnieju przedwcześnie. Korzystajmy z tego, co nam mówi Słowo Boże na ten temat, bo modlitwa to jest po prostu konieczność. To nie jest opcja dla wierzącego człowieka. To nie jest opcja. Zostało nam dane to wszystko, co nam zostało dane, czyli zbawienie, Duch Święty, możliwość uświęcenia, moc do zwycięstwa nad grzechem. To wszystko nam zostało dane w pakiecie z możliwością bycia z Bogiem, rozmowy z Bogiem. A to jest naprawdę najważniejsza rzecz, jaką wierzący człowiek może mieć. Amen.